Dzień dobry, Marek Poniedziałek, a gościem porannym Radia Zachód jest dziś Marek Budniak, doradca wojewody lubuskiego do spraw kombatantów i osób represjonowanych. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie
państwa. A także zielonogórski radny Prawa i Sprawiedliwości, a także badacz historii. Powodem naszego dzisiejszego spotkania jest to, co wydarzyło się 38 lat temu, w nocy z 12 na 13 grudnia w 81 roku. Rządzący Polską wówczas komuniści wprowadzili stan wojenny, którego celem była likwidacja protestów społecznych, zaprowadzenie ładu, jak to wówczas określano, oraz wstrzymanie procesów demokratycznych rozpoczętych w sierpniu 1980 roku. Rocznica wprawdzie nieokrągła, ale proszę powiedzieć, co będzie w związku z jej obchodami działo się jutro w Zielonej Górze i Gorzowie?
Więc panie redaktorze, proszę państwa, no 13 grudzień to jest data, gdzie zawsze wracamy, powiedzmy, do tamtych chwil, do tamtych momentów, takich bardzo tragicznych, kiedy po prostu no, społeczeństwo, naród polski próbował jakby znowuż wrócić do wolności, bo przecież te zrywy miały miejsce przez cały okres władzy komunistów w Polsce, co jakiś czas się powtarzały. Również Zielona Góra ma piękne karty tutaj zapisane w tej dziedzinie. No i staramy się tutaj przypominać te miejsca, między innymi no, ja jestem jakby z urzędu też powołany do tego, żeby po prostu w tym problemie, jak to się mówi, no, być tak merytorycznie, i chcę powiedzieć, że tutaj no, głównym organizatorem i powiedzmy zawsze pamiętającym to jest właśnie Solidarność, Solidarność Gorzowska, Solidarność Zielonogórska. Rozpoczniemy już wczesnym rankiem, bo tu w Zielonej Górze o godzinie 8 działacze Solidarności, osoby też represjonowane, przedstawiciele stowarzyszeń, IPN-u, spotykamy się przy tablicy niedawno odsłoniętej, tablicy pamięci więźniów politycznych,
no właśnie, ofiar represji. Dokładnie miesiąc temu.
Chcemy złożyć kwiaty, chcemy zapalić znicze i przypomnieć osoby, które, i po prostu tamte okoliczności, po prostu, żeby ta historia była żywa, ale oddać cześć, uhonorować. Z kolei w Gorzowie tablica podobna zostanie odsłonięta właśnie 13 grudnia o godzinie 17 na murach więzienia w Wawrowie. Tam też o godzinie 18 będzie uroczysta msza święta, jakby no, poświęcona ofiarom i pamięci, a wszystkim ofiarom. Będziemy się modlić za ofiary stanu wojennego, za ofiary, ale też myślę, że i tak jak w naszym duchu chrześcijańskim, po prostu
symboliczne
za tych, którzy i nas wtedy po prostu byli naszymi wrogami. Również w Zielonej Górze wieczorem będzie o 18.30 w Kościele Zbawiciela msza święta, którą właśnie jakby tutaj głównym za tym stoi Solidarność, za tą mszą świętą, bo po prostu o to zadbała Solidarność, Zarząd Regionu Zielonogórskiego, a i później też złożymy kwiaty przy pomniku robotników zielonogórskich, postaciach, które są vis-a-vis Kościoła Zbawiciela.
Wspomniał pan o tablicach, która, jedna z takich tablic miesiąc temu została wmurowana w mury, no mury, które są aktualnie przebudowywane, a aresztu śledczego w Zielonej Górze. Tablica ku pamięci ofiar represji komunistycznych. Jak wiele z dostępnych na dziś danych takich ofiar było? O jakiej liczbie żyjących jeszcze bądź nieżyjących już osób mówimy?
Jak pan tutaj zaznaczył na wstępie, jako badacz historii mogę powiedzieć swojego okresu tak bardzo, jak to się mówi, znaczy bo tak, to tak do końca trudno oszacować, bo właściwie były okresy, gdzie no, większość narodu występowała przeciwko systemowi komunistycznemu. No, powiedzmy, wracając do tych czasów wcześniejszych, czyli lata 40., lata 50., to tutaj mamy no, represjonowanych, którzy szły w tysiące. Możemy mówić powiedzmy o 100 tysiącach represjonowanych, o 6 tysiącach wykonanych wyroków śmierci, o dziesiątkach tysięcy, którzy byli zamykani w więzieniach z wyrokami, bez wyroków. Także ja mówię o pewnych tych 6 tysiącach, jak był sankcjonowany wyrokami wojskowych sądów rejonowych albo też i sądów publicznych, ale też są po prostu, którzy zostali zamęczeni po prostu na ubeckich przesłuchaniach. Także to są naprawdę wielkie powiedzmy ofiary. Oczywiście potem lata następne, no to powiedzmy popatrzmy na wystąpienia takie uliczne. Tu widzimy przecież wydarzenia czerwcowe w Poznaniu. Trzeba pamiętać o Nowej Hucie, jak i też powiedzmy tych zajściach, które były w 60 roku w Zielonej Górze. kiedy ukarano 300 osób, powiedzmy, za tak zwane chuligańskie wybryki, a przecież
protestowaliśmy. Wydarzenia zielonogórskie, o których mówi się od stosunkowo tak naprawdę też niedawna i była to do tej pory, jeszcze do niedawna, taka biała karta w historii miasta.
No tak, ale to też jest pewien spisek komunistów, który jakby wtedy, jakby no, jak to można powiedzieć, tak z historycznego punktu widzenia, bo to, co się wtedy działo, uznano, że to są wybryki chuligańskie, a praktycznie po 10 latach te dokumenty były wszystkie niszczone i po prostu były nieprzechowywane i dlatego tak trudno było. Zresztą ci ludzie byli tak represjonowani, że wielu z nich musiało z Zielonej Góry też wyjechać i po prostu... No,
no właśnie, dotknął pan kwestii spisku komunistów, jak to pan powiedział, i dotknął pan też kwestii narracji. O tym powiemy za chwilę, ale jeszcze jedno wydarzenie jutro, w którym każdy z państwa może uczestniczyć. Znakiem pamięci o tragicznych wydarzeniach stanu wojennego może być jutro w każdym polskim domu zapalenie symbolicznego światełka w oknie o godzinie 19:30 w ramach akcji Ofiarom stanu wojennego Zapal światło wolności, której wówczas nie było i o którą walczono. A wracając do kwestii narracji, Lewica zorganizuje wkrótce w Senacie konferencję poświęconą ustawie dezubekizacyjnej. Poseł Lewicy Andrzej Rozenek mówi, że ta ustawa to nie jest tak naprawdę dezubekizacyjna ustawa, tylko represyjna. I co więcej, mówi rzecz, do której chciałbym, żeby pan się odniósł. Wskutek wprowadzenia tej ustawy, zdaniem posła Lewicy, śmierć poniosło przez 2 lata 59 osób.
To znaczy, no tutaj myślę, że tutaj pan poseł to oczywiście przesadza, no bo jak to udowodnić, że te 59 osób...
59 emerytów zmarło.
No tak, ale 59 emerytów, myślę, że jak policzymy te 2 lata, to dużo więcej emerytów generalnie zmarło w Polsce, bo po prostu no umieramy po prostu. No człowiek jest, jak się urodzi, to też musi umierać. Jaki ma związek ta śmierć akurat z tą, że stracili wielkie emerytury? Bo to myślę, że tu głównie chcą jakby do tego się odnosić, że po prostu no tak jakby się tym przejęli, że no bo jeżeli powiedzmy kilka tysięcy, a potem okazało się, że 2000 zostaje, jak przeżyć za te pieniądze, bo pytali się społeczeństwa, pytali się wszystkich i tak dalej. No tak jak wszyscy inni, powiedzmy większość Polaków żyje za takie pieniądze.
Jak przeżyć na średnią emeryturę.
Oczywiście, pytali. To jest skandal, no ale no mamy oczywiście powiedzmy system demokratyczny i tutaj powiedzmy o to też walczyliśmy i każdy może powiedzieć, co uważa. No te procesy dekomunizacyjne, one w dalszym ciągu jeszcze powiedzmy nie zostały wszystkie zakończone, muszą postępować, to mniej więcej tak później wygląda, że musimy jakby dyskutować, musimy po prostu wszystko pokazywać jakby namacalnie. Myślę, że no tutaj pan przesadza, bo jak to można udowodnić, że akurat 50 to ma związek po prostu, że to jest taka publicystyczna,
jest to kwestia, jest to kwestia narracji, sytuacji. Bo okazuje się, że teraz w opinii lewicy, opinii środowisk lewicowych, to byli funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa są
represjonowani. Ponieważ mamy bardzo mało czasu, panie redaktorze, ja bym chciał tutaj, bo przyniosłem książkę działacza Zielonogórskiej Solidarności Andrzeja Buzę, który opisał sytuację właśnie, jak on miał do czynienia z funkcjonariuszami OSB w momencie, kiedy został aresztowany, czyli tak zwane internowanie, że tak powiem, nastąpiło, bo to też jest cała następna historia. O co tutaj dokładnie chodziło z tymi działaczami Solidarności? Oni przecież byli po prostu uwięzieni. To było 10 tysięcy ludzi, którzy tak naprawdę zostali zamknięci przez komunistów i po prostu trzymani praktycznie, którzy wyroki otrzymali.
Zamknięci, katowani, represjonowani przez konkretnych. I tak dalej.
Andrzej Buzę dokładnie opisuje takie właśnie przejścia. I proszę sobie wyobrazić, że on przed godziną 12-13 grudnia został już aresztowany i w otoczeniu, powiedzmy, wywieziony przez funkcjonariuszy SB na parking przy ulicy Wrocławski za cmentarzem. Tam po prostu miała się odbyć egzekucja na nim. On dokładnie opisuje, jak to wyglądało. Otoczono go, kazano mu wyjść z Nyski, otoczyło go kilku SB-ków. Następnie poczęstowali go papierosem i powiedzieli, że to są ostatnie twoje chwile, proszę się modlić. Niejaki pan, tu podaje go nazwisko, go też tutaj przytoczę. Nazywa się Wnuczek, ten dowódca tej grupy, która go aresztowała. Dosłownie przeczytam, zacytuję. Mówił, no to do roboty. Cytuję, przerepetował pistolet, przyłożył mi do skroni. Zdziwiło mnie tylko, że 2 lub 3 milicjantów w tym momencie odwróciło się, chyba nie chciał patrzeć na moją egzekucję. Następnie nastąpiło no jakby naciśnięcie na spust i po prostu nabój nie wystrzelił. Wszyscy zaczęli się śmiać, rechotać i tak dalej. A on się żegnał ze światem. Nie? I ci SB-cy mieli bardzo wysokie emerytury. Zresztą później on się do tego odnosi, bo są w latach, na początku XXI wieku, on te swoje wspomnienia napisał, kiedy wiedział jeszcze, że mają wysokie emerytury i tak dalej. Także kilkakrotnie wyższe niż powiedzmy przeciętni Polacy. Jeszcze... Między innymi za takie wprowadzenie porządku.
Jeszcze jedną kwestię na koniec chciałbym bardzo krótko poruszyć. No, żyjemy w czasach demokracji. Każdy, jak pan mówił, może mówić, co chce. I tak na przykład Włodzimierz Cimoszewicz może mówić o sobie wprost, stary komunista. I tak myślę, młodzi ludzie słuchający tego, co w przestrzeni publicznej się mówi, myślą sobie, no komunista, pacyfista, to tak w zasadzie ktoś taki komunista i nie wiedząc w zasadzie zbyt wiele o tym systemie. Chcę zapytać, bo 14 czerwca odbyło się spotkanie, pana spotkanie ze środowiskami kombatanckimi w województwa lubuskiego i między innymi jednym z wniosków tego spotkania było to, że trzeba coś zrobić w kwestii nauczania historii w szkołach w Polsce. Czy coś od tamtego czasu zostało postanowione? Jakieś dalsze działania zostały wykonane?
No tutaj trzeba przede wszystkim powiedzieć, że bardzo piękną rzecz robią wszystkie oddziały IPN-ów, czy szczecińskie dla północnych części naszego województwa, jak i też poznańskie dla tych południowej części naszego województwa, bo tak to jakby z jurysdykcją funkcjonowania tych zostało podzielone. I tutaj oferta edukacyjna jest przebogata, tylko kwestia jest po prostu jakby korzystania dodatkowo jakby z tej oferty. Ona praktycznie powinna znana i powinna, z tego co mówiono, zresztą pani kurator też brała udział w tej naradzie, te oferty po prostu zostały skierowane do szkół i mam nadzieję, że w takich okolicznościach jak stan wojenny, że po prostu no, że szkoły wykorzystują to, co ma IPN do zaproponowania, bo to są filmy, to są jakieś powiedzmy najróżniejsze materiały dydaktyczne, które jakby źródła historyczne, jakby obrazujące po prostu no, stan wojenny, jak i też cały Festiwal Solidarności, po prostu no, tej walki z komuną w latach 80. Także przede wszystkim ośrodki IPN-owskie, przede wszystkim też osoby...
A także działalność w internecie dla młodych ludzi z pewnością to istotna informacja.
Potężny
portal historyczny uruchomił właśnie Instytut Pamięci Narodowej. Będziemy o nim na pewno informować w Radiu Zachód. Dziękuję bardzo za to spotkanie i tę rozmowę. Marek Budniak, doradca wojewody do spraw kombatantów i osób represjonowanych, był gościem Radia Zachód w przededniu rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.